Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moją gościnią jest Katarzyna Gawin-Lelonek, pedagog. Zajmujesz się też psychologią dzieci, w ogóle dziećmi pod kątem takim pedagogiczno-psychologicznym od 15 lat. Co jeszcze robisz z dziećmi, którymi się opiekujesz?
Zajmuję się psychologią sportu dzieci i młodzieży. Jestem trenerem przygotowania mentalnego w klubie sportowym. Prowadzę sesje prywatne. Jestem też konsultantem odporności psychicznej. Zajmuję się też uważnością mindfulness.
Mamy dzisiaj rozmawiać o aktywności fizycznej dzieci. Co roku chyba coraz bardziej niepokojące dane się pojawiają na temat tego, jak to jest w obecnych czasach z aktywnością fizyczną dzieci? Jak to jest, Kasiu?
Wiesz co, te dane, tak jak wspomniałeś, one krzyczą, żebyśmy się w końcu zajęli naszymi dziećmi. Od 20 lat tendencja aktywności fizycznej niestety jest spadkowa. Dzieci coraz mniej angażują się w aktywność fizyczną. Pandemia jeszcze bardziej na to wpłynęła. Mieliśmy pewien boom na aktywność fizyczną w 2014, no ale później znowu to wszystko spadło. Także moje pytanie jest takie, ile jeszcze będziemy znowu czekać na kolejny boom, zanim się zabierzemy do pracy i jakoś tym dzieciakom pomożemy. WHO rekomenduje 60 minut dziennie aktywności fizycznej w stopniu umiarkowanym lub intensywnym. I według raportu, który przeprowadził AWF, dane są naprawdę alarmujące, bo tylko 16% dzieciaków te rekomendacje spełnia. W 10 obszarach, które badano, dostaliśmy kolejne oceny 3, 2. Najgorzej wypadła ogólna aktywność fizyczna. Wcale nie lepiej sprawność. Dzieciaki nie umieją skakać na skakance, nie potrafią zrobić przewrotu do przodu, prawidłowo chwycić lub rzucić piłeczką.
Kozłować piłką tak samo też, nie każde dziecko potrafi. No dobrze, to co się stało? No bo jako dziecko nie miałem takiego dostępu do infrastruktury, tak, do takich obiektów, tak jak tutaj, w którym teraz jesteśmy. Było, wydaje się, z jednej strony znacznie mniej możliwości, a jednak tej aktywności chyba było więcej. Jak to wygląda?
No tak, my spędzaliśmy bardzo dużo czasu na aktywności fizycznej, przede wszystkim na swobodnej zabawie. Bo to trzeba wspomnieć o tym, że ta badana aktywność fizyczna nie opierała się tylko na tym obszarze sportowym typowo, albo na zajęciach zorganizowanych, ale również na takiej innej aktywności fizycznej, mniej zorganizowanej, swobodnej, choćby zabawie, spontanicznej. Dlaczego? Ja myślę, że rozwój technologii i to, że ten świat tak pędzi i zmiana stres, to spowodowało, że dzieciaki weszły bardziej w zachowania sedentarne niż właśnie w aktywność fizyczną.
To co możemy zrobić, żeby coś tutaj zmienić? No bo teraz tak, nagrywamy odcinek, który się pojawi, wydaje mi się, że przed początkiem roku szkolnego. Ja jako rodzic też już się zastanawiam, jak ułożyć sobie plan, całą logistykę związaną z pójściem dzieci do szkoły i też gdzie tą aktywność fizyczną im wpleść, poza tą spontaniczną, którą mają, czy nawet tą zaplanowaną, tą, która jest w szkole, ale gdzie jeszcze, jak to poukładać? Jak tutaj można zadbać o tą aktywność? Jak rodzice mogą też wpłynąć na to, żeby tej aktywności było więcej?
De facto, jeśli wspomniałeś o szkole, to muszę Ci powiedzieć, że szkoły uzyskały najwyższą ocenę w raporcie. Dostaliśmy wśród tych trój, jedynek i dwój. Szkoła uzyskała stopień 4+, także całkiem dobrze. Oni sobie naprawdę dobrze radzą z programami, inicjatywami i promocją aktywności fizycznej. Ja pamiętam w latach 90. nie było faktycznie, tak jak mówisz, infrastruktury przygotowanej do tej aktywności. Szkoły były pozamykane. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj boiska są otwarte. Zapraszają w zasadzie dzieciaki do uprawiania sportu 7 dni w tygodniu. Place zabaw również przyjmują bardzo chętnie całe rodziny, więc bardzo, bardzo tutaj fajnie. Co można jeszcze zrobić? Rekomendacje są takie, żeby stworzyć w końcu jakiś jeden program, żeby resorty połączyły siły i nie tworzyły osobnych programów, tylko żeby usiedli i stworzyli jeden porządny, bardzo spójny program, który promowałby aktywność fizyczną. I wiesz, to co w tym raporcie było takiego ważnego i ja bym to chciała bardzo zasygnalizować, że jest ogromna potrzeba wiedzy na ten temat i świadomości, jaki jest problem. Bo co z tego, że my zaczniemy działać, tworzyć inicjatywy, tworzyć programy, kiedy my tak naprawdę nie wiemy, jakie to są wyniki, bo to jest pierwszy raport, który powstał od 2009 roku. My nie wiemy, jakie są wyniki, my nie wiemy w takim razie, co robić, jak. I taki jeden spójny program, a do tego diagnoza, myślę, że bardzo by tą sytuację mogła poprawić. Tworzenie nadal jakichś infrastruktur, które pozwolą dzieciakom oddawać się aktywności fizycznej i wychodzenie, myślę, naprzeciw nowym trendom. Te zainteresowania dzieci i młodzieży już nie są takie, jak były kiedyś. To już nie jest tylko piłka nożna, bo dzieciaki coraz częściej jeżdżą na deskorolce, potrzebują takich miejsc, takich obiektów. A o niektórych nawet jeszcze nie wiemy. Wypadałoby chyba zapytać dzieciaki.
Tych aktywności jest dużo. Ja w tym podcaście staram się pokazywać jak najwięcej. I takie szczególnie niszowe nawet dyscypliny sportowe, rekreacyjne, które rzadko możemy spotkać naocznie, więc ja szukam osób takich, które mogą opowiedzieć o czymś, co jest rzadko spotykane. Ale jeszcze wracając do tematu, no bo szkoła 4 z plusem to bardzo dobry wynik. No nie wiem, czy to jest dobry z plusem.
To jest dobry z plusem, natomiast z ogólnej sprawności 1, także tak. Chyba jest dobrze.
To jest dobrze. No, czyli nie problem leży w szkole, no bo tam jednak jest ten plan, w którym musi być odpowiednia ilość zajęć wychowania fizycznego, dodatkowo są jeszcze jakieś zajęcia, które można wykupić, czy szkoła sama organizuje coś, jakieś SKS-y, tego typu rzeczy. No, skoro nie w szkole jest problem, to znaczy, że poza szkołą mamy duży problem i co tutaj jako rodzice możemy zadziałać?
Wiesz co, tutaj trudno jest wyodrębnić obszar, który byłby znowu jakoś najniżej, bo w zasadzie wszystkie te obszary są oceniane znowu na dostateczny plus. Natomiast ja myślę, że tam, gdzie się to wszystko zaczyna, czyli w domu, w środowisku najbliższym dziecku, żeby stworzyć taką sieć pajęczą powiązań i zacząć współdziałać, i myślę, że rodzice, głównie rodzice mogą wpłynąć na tą aktywność fizyczną dziecka, tylko że potrzebują wiedzy, potrzebują, szkolenie to może takie za mocne słowo, tak? Ale takiej, myślę, pomocy, bo wiesz, rodzice często zgłaszają się wtedy, kiedy widzą jakiś problem i on w zasadzie dotyczy też, odbija się na nich. Dziecko jest niegrzeczne, potrzebuje pomocy, bo ma zachowania trudne. Ale to wiem, bo to się odbija na mnie. Natomiast tutaj to jest tak odległy temat jeszcze. Tak naprawdę wychowujemy dzisiaj dzieci, które za 20 lat mogą mieć problemy przez to, że ta aktywność fizyczna była ich taka niska.
No właśnie, co z punktu widzenia psychologa, co daje ta aktywność fizyczna dzieciom?
Aktywność fizyczna wpływa na w zasadzie całokształt rozwoju dziecka, tak? Począwszy od dobrego zdrowia i odporności fizycznej. Po odporności psychicznej skończąc, na odporności psychicznej kończąc, pobudza układ nerwowy. Jest w zasadzie, wiesz, we wczesnym dzieciństwie, w niemowlęctwie, jest to bodziec rozwojowy, tak naprawdę. Pomaga, działa pozytywnie na koncentrację, na uwagę dziecka. Dziecko jest spokojniejsze, potrafi lepiej radzić sobie z emocjami, lepiej radzić sobie w środowisku rówieśniczym. Także więc wpływa w zasadzie bardzo mocno na układ nerwowy, na funkcje poznawcze, na funkcje, na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.
Dobrze, a jak chcemy, jesteśmy wyedukowani, chcemy pomóc dziecku, żeby tą aktywność fizyczną zwiększył, to jak takie nawyki można wprowadzić? Czy, nie wiem, oczywiście pokazując, tak, dając przykład, pokazując różne formy aktywności fizycznej, ale co zrobić, żeby dziecko zainteresować i żeby ono utrzymało, wytrwało w tym nawyku?
No właśnie, żeby wytrzymało w tym nawyku. Myślę, że zobaczyć, porozmawiać najpierw, stworzyć mu takie środowisko, które będzie dla niego bezpieczne, porozmawiać. W dzisiejszych czasach to nie jest tak oczywiste. Wystarczy czasami dziecko po prostu zapytać, dlaczego nie chcesz uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Zazwyczaj ta odpowiedź wiąże się właśnie z brakiem na przykład pewności siebie albo strachem przed podejmowaniem wyzwania. Dzieci bardzo często ocenę swoich umiejętności traktują jako ocenę całej swojej osoby. Tutaj zajęłabym się po prostu obszarami z odporności psychicznej, porozmawiałabym z dziećmi. Chciałabym, żeby rodzice stworzyli właśnie odpowiednie środowisko, gdzie dziecko czułoby się bezpieczne i mogło w bezpieczny sposób wyrażać swoje zdanie.
Kasiu, zajmujesz się treningiem mentalnym. Jaki ma związek trening mentalny właśnie z tą aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży?
No poniekąd właśnie już to o tym powiedziałam, wspomniałam o tej odporności psychicznej. Trening mentalny generalnie przygotowuje sportowców do poradzenia sobie w trudnych sytuacjach okołosportowych, tak? Natomiast trening mentalny możemy również przenieść w obszary zupełnie życia codziennego, bo każdy z nas ma problem czasami z poradzeniem sobie z trudną sytuacją, regulacją emocji i tym głównie zajmujemy się na treningach. Ja zaczynam zawsze od diagnozy odporności psychicznej i już widzę, w których obszarach powinnam dziecku pomóc. Ja staram się podchodzić do nich podmiotowo i indywidualnie, bo każdy z nich ma problem po prostu czasami z czymś innym, tak? I staram się tak zindywidualizować moje działania, żeby im pomóc. Jeżeli odporność psychiczna w obszarze na przykład pewności siebie będzie wyższa, to dziecko chętnie będzie uczestniczyło w zajęciach aktywności fizycznej, choćby na WF-ie. Tak samo jest z podejmowaniem wyzwań, nie będzie się bało. A nawet jeżeli poniesie porażkę, to po prostu będzie kolejne zadanie, któremu się być może nie udało, ale podejmę działania jeszcze takie, które umożliwią mi znowu podejście do nich i zakończenie z sukcesem. Więc ta motywacja, koncentracja, to wszystko ma wpływ. To jest takie dwukierunkowe działanie odporności i aktywności fizycznej.
No tak, no, sport na pewno wyzwala dużo emocji, szczególnie jeśli to jest jakiś sport drużynowy, jeśli tam są elementy rywalizacji. No i sport chyba uczy zachowań, uczy podejścia, uczy współpracy, takiej też właśnie socjalizuje. No tutaj w wielu takich dyscyplinach, jakie dyscypliny uważasz są takie może fajne, które właśnie tego wszystkiego uczą?
Ja osobiście pracuję z drużynami, z koszykarzami. Też uważam, że sporty drużynowe, zespołowe uczą bardzo dużo, jeśli chodzi o w obszarze współpracy na przykład, tak? Albo w relacjach z rówieśnikami. Przede wszystkim staram się wpoić dzieciom, że tak naprawdę oni pracują na drużynę, ale drużyna również pracuje na ich sukces. Że tak naprawdę, jeżeli on będzie chciał się wybić na plecach swoich kolegów, to wystarczy, że ten jeden kolega odejdzie i ta cała piramida spadnie i on będzie znowu na samym dole. Więc jak najbardziej praca, współpraca w drużynie to są takie priorytety, faktycznie pierwsze zajęcia treningu mentalnego, które robimy w klubie.
Jeśli myślimy nie wiem, chodzimy z dzieckiem na zajęcia, na przykład jakieś dodatkowe, no też często chodziłem na takie zajęcia, chodzę, no to też są różne zachowania rodziców i różne oczekiwania rodziców w stosunku do dzieci. To jakich błędów jako rodzice nie powinniśmy na pewno popełniać, żeby właśnie no, nie zniechęcić dziecka do tej aktywności?
Przede wszystkim no, jesteśmy ludźmi i w zasadzie te błędy popełniamy i będziemy popełniać. Ważne jest, żeby po prostu po ludzku umieć się później do tego przyznać i porozmawiać z dzieckiem i zacząć właśnie od takiej rozmowy. Czy tobie nadal to sprawia przyjemność? Czy nadal chcesz uprawiać ten sport? A może pójdziemy sobie gdzieś indziej na inne zajęcia? Tym bardziej, że wczesna specjalizacja no, niesie za sobą spore ryzyko, tak? Wypalenia chociażby albo urazów. Dlatego bardzo fajnie jest, żebyśmy porozmawiali z dzieckiem i będziemy wiedzieć już wszystko na ten temat. I radziłabym też korzystać ze wszelkich form szkolenia, webinarów, które pomagają i bardzo często mogą nam dać odpowiedzi na różne nasze trudne pytania dotyczące wychowania dzieci.
Rozmawialiśmy o treningu mentalnym, że on jest ważny, że daje fajne efekty, ale czym tak naprawdę jest ten trening mentalny? Jakie techniki się tam stosuje? Może jakieś takie ćwiczenia mogłabyś podpowiedzieć albo opowiedzieć, no, żeby osoby, które nas słuchają, oglądają, wiedziały, na czym to polega?
Trening mentalny wyposaża zawodnika w takie podstawowe umiejętności, które pomogą mu stawić czoła właśnie w sytuacjach jakichś trudnych, tak? Niekoniecznie sportowych i życiowych również. Moje techniki dostosowuję do obszarów odporności psychicznej, czy to jest pewność siebie, czy kontrola, czy zaangażowanie lub też podejmowanie wyzwania. I w zależności od tego, w którym obszarze pracuję, takie techniki i metody ćwiczenia stosuję. Moją ulubioną, ponieważ uwielbiam pracę, jestem gorącą fanką Phila Jacksona, który współpracuje z George'em Manfordem. Ja sama jestem instruktorem mindfulness w edukacji, więc ja te techniki z uwielbieniem stosuję. Dla mnie techniki oddechowe zawsze muszą się znaleźć na każdych zajęciach. Albo nimi zaczynamy, albo nimi kończymy. Bardzo często również medytacja uważności, osadzanie się w tu i teraz. Na zajęciach również często przemycam taki fajny, to jest takie słowo magiczne, słowo klucz, które się nazywa stop. I jak rozmawiam z rodzicami, to też proponuję tą technikę. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy przyjdzie do nas ten nasz wewnętrzny krytyk, który będzie nam podpowiadał, że nie trafisz, albo kurczę, co bardzo on ci zrobił, żebyś sobie powiedział stop i się zastanowił, czy to cię wspiera. Jeżeli nie, to po prostu to puszczasz.
No fajnie, a powiedz mi taka technika oddechowa, przykładowa technika oddechowa, jak może wyglądać?
Przykładowa technika oddechowa. Tak naprawdę to, jaką technikę będziemy stosować, to zależy, co chcemy uzyskać. Jeżeli jesteśmy zdenerwowani, to ten nasz oddech jest szybki i płytki. Jeżeli jesteśmy zrelaksowani, rozluźnieni, to on jest głęboki i powolny. I teraz, jeżeli chcemy pobudzić nasz organizm do działania, to proponuję takie szybkie oddechy, takie dosłownie jak piesek oddycha. Tak? Natomiast jeżeli chcemy się uspokoić, czyli zahamować ten układ współczulny, a zaktywizować przywspółczulny, to proponuję 5 głębokich wdechów. Zatrzymanie i długi wydech na 7. Jeszcze raz, czyli taki wdech. Licząc do 5, zatrzymanie i długi wydech, licząc do 7. Tak. To powinno pomóc.
Dobrze. Myślę, że możemy sobie w niektórych sytuacjach, no podczas gry tego nie zastosujemy, nie? Ale nawet podczas treningu trenować tego typu.
Wiesz co, czasami nie ma miejsca faktycznie na to, żeby się zatrzymać, usiąść w pozycji lotosu i zacząć medytować, bo moi chłopcy zawsze się pytają, no jak ja mam to zrobić, jak dopadnie mnie stres na boisku. To ja proponuję jeszcze taką metodę, oni chowają palce za siebie i oni liczą do 10, dotykając kolejno palce i wracając. Tego nikt nie widzi, a im to pomaga. I powiem ci, że to jest cudowne, później jak siedzę na widowni i widzę z daleka, jak siedzą na ławce, i te palce gdzieś tam.
A ty widzisz, tak?
Ja to widzę. Ja jestem. Znaczy nie powinnam się cieszyć z tego, że się denerwują, tak? Aczkolwiek ten stres, siła stresu, nie wiem, czy czytałeś książkę Siła stresu, tam jest pięknie powiedziane o tym, że ten stres to nie zawsze jest ten niszczący nas stres. Z nim walczyć, myślę, nie należy, bo on nas mobilizuje. Tylko żeby sobie uświadomić, jaki poziom tego stresu, tak. Jest dla nas sprzyjający, a gdzie już jesteśmy w tej czerwonej strefie, gdzie za chwileczkę wybuchniemy. I tu też mindfulness przychodzi nam z pomocą. I dokładnie to, co mówiłam, to magiczne słowo stop.
Dobrze, mindfulness podoba mi się bardzo i w tych czasach wydaje mi się, że może kiedyś nawet nie trzeba było tego mindfulnessu, bo inaczej żyliśmy. Teraz jesteśmy tak przebodźcowani z każdej strony, że ta sztuka uważności jest bardzo ważna. Jak w ogóle powinniśmy do tego podejść, jeśli właśnie chcemy nauczyć się takiej uważności, czy zacząć ją praktykować, trenować, to jak to sobie ułożyć, nie wiem, w tygodniu, czy dziennie, ile czasu na to poświęcić? Jak z twojego punktu widzenia?
Przede wszystkim powinniśmy się wyzbyć przekonań o tym, że medytacja i mindfulness jest bardzo związana z jakąkolwiek religią i filozofią, tak? Bo jeżeli w taki sposób chcesz praktykować, to okej, masz do tego jakby wolną wolę. Natomiast to, co my robimy, to zaczerpnęliśmy czy z jogi, czy z medytacji odpowiednie techniki, tak, które dostosowaliśmy do naszej pracy. I tak jest u mnie. No, Wiesz, tak naprawdę to nawet spacerując, możesz uważnie spacerować. Po prostu wystarczy zadać sobie pytanie, co ja teraz widzę? I powtórzyć to. Bo czasami przychodzimy do domu i nawet nie wiemy, jaką trasę przeszliśmy, kogo widzieliśmy.
No, a szczególnie z telefonem w ręku.
To no, a to tak, tak, tak. No, na przykład. Możemy liczyć kroki, możemy również celebrować oddech. Także tych technik mindfulness, tak naprawdę my je mamy w życiu codziennym mnóstwo okazji do tego, żeby to praktykować. Pytasz, czy jakieś szkolenia, tak, czy może jakieś warsztaty.
Tak, tak.
Jeśli chodzi o dzieci, to jest bardzo dużo książek, które pokazują, jakie są łatwe, proste, krótkie ćwiczenia z uważności. Szczególnie polecam, tak, szczególnie polecam uważność żabki, gdzie te ćwiczenia naprawdę są pięknie rozpisane, są krótkie i są w zasadzie do zrealizowania wszędzie.
Mhm. Kasiu, ostatnie pytanie. Mhm. Jaka jest twoja recepta na ruch?
Moja recepta na ruch? Rozwijaj kreatywność, żeby dzięki tej kreatywności znaleźć sobie taką aktywność fizyczną, która da ci flow, przepływ i która będzie się wiązała z twoimi zainteresowaniami, twoją pasją. Wiesz, tak naprawdę to ani my, ani nasze dzieci nie oddadzą się aktywności fizycznej, jeśli tego po prostu chcieć nie będą. A my się uczymy i robimy wszystko wtedy, kiedy jest coś celowego i to jest nasz cel, albo wtedy, kiedy sprawia nam to przyjemność. Więc życzę każdemu rozwijania kreatywności i znalezienia sobie aktywności fizycznej takiej idealnej w punkt, żeby się chciało.
Żeby to była radość.
I żeby to była radość. A najlepiej z dziećmi. Najlepiej z dziećmi. Znajdźmy sobie taką aktywność fizyczną, która jeszcze zaangażuje w to dzieci.
Kasiu, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Kilka, myślę, tutaj do takich podpatrzenia rzeczy można było usłyszeć, a kto ogląda na YouTubie zobaczyć. A oczywiście wszystkich zapraszam do oglądania, słuchania podcastu, komentowania. Podcast jest na chyba większości platform podcastowych oraz na YouTubie. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.
Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.